Chciałbym dzisiaj mówić, odpowiedzieć na jedno pytanie, które jakiś czas temu w naszym kraju było bardzo żywe. To jest pytanie, jak żyć? Oczywiście każdy, gdybym każdego z was zapytał, jak żyć, no to każdy by coś innego odpowiedział, każdy może miałby jakiś inny pomysł, pod innym kątem by powiedział. Dlatego to jest takie pytanie, taki znak zapytania, ale ja i tak będę mówił po prostu to, co Bóg do mnie mówi w ostatnich tygodniach i miesiącach, więc więc chłopaków, którzy są z mojej grupki, to sorry, wysłuchasz jeszcze raz. Także chciałbym odpowiedzieć przez te kilkadziesiąt minut mniej więcej na to pytanie, jak żyć, jak wzrastać, jak być dojrzałym dzieckiem Bożym, jak być dojrzałym chrześcijaninem. Wiecie, niektórzy chrześcijanie rosną, wzrastają w swoim poznaniu Boga, a niektórzy tak, że tak powiem, porówni dryfują, a są tacy, którzy maleją, którzy oddalają się. Niby są, ale tak po prostu troszeczkę są już na orbicie. I wiecie, ja zauważyłem, że nasze życie chrześcijańskie troszeczkę można porównać do życia człowieka, tak? Jeżeli dziecko jest małe, to wszystko jest robione za dziecko, tak? I mniejsze, tak? Jeśli dziecko jest jeszcze w brzuchu, to ono nawet samodzielnie nie oddycha, tak? Wszystko mu jest tłoczone, tak? Jeśli się rodzi, to jest całkowicie bezbronne. Po prostu nic nie potrafi dla siebie zrobić. Trzeba mu pomagać, trzeba stać wokół niego, trzeba chodzić wokół niego, przewijać, dawać jeść. Ale z czasem, kiedy rośnie, podejmuje coraz więcej działań, decyzji, samo komunikuje, samo decyduje o różnych rzeczach i nabywa coraz więcej czegoś takiego jak odpowiedzialność za siebie, tak? Za to, co robi. Myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu jest podobnie, że wtedy wzrastamy, kiedy widzimy, że mamy na sobie jakąś odpowiedzialność, tak? Nie, że po prostu cały czas jesteśmy takimi chrześcijanami, którym każdy musi coś dawać teraz, nastawieni na branie, ale zauważamy, że wzrastamy, tak, i możemy coś zrobić, i możemy decydować o swoim życiu, możemy decydować, co robimy. I im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej gotowi, żeby się poświęcić, żeby sobie czegoś odmówić w imię późniejszej jakby korzyści, tak? Dla małych dzieci to jest bardzo trudne. I zobacz, że to jest właśnie dojrzałość. Kiedy nie czekasz, aż ktoś ci pomoże, tak, ale po prostu kiedy widzisz, że po prostu ty możesz pomóc komuś, albo że ty możesz coś zrobić, tak? Chciałbym przeczytać taki kilka wersetów z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. To jest podobieństwo, które mówił. O którym mówił Jezus, Mateusza 25 rozdział 1-12. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. To jest podobieństwo o 10 pannach. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś brały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie! Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyżcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć nam i wam. Zgubiłem się, bo patrzyłem na salę. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: pani, pani, otwórz nam. W nawiasie można powiedzieć: mamy już oliwę. On zaś odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. I teraz Jezus tłumaczy: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Zobaczcie, że pięć mądrych panien wykazały pewną mądrość i się przygotowały do tego czasu, na który tam oczekiwały, tak? Nie oszczędzały na przygotowaniach, bo musiały kupić więcej oliwy, tak? Wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Miały zaproszenie, czyli pomyślały wcześniej i mówię: po prostu chyba trzeba zrobić zapas. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Zobaczcie, zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. To nie wiem, po co im te lampy były. Czy to ozdoby, czy po prostu tam było tylko trochę oliwy, nie było zapasu. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Czyli miała lampę i oliwę, tak? A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Zobaczcie taką historię, że pomijając tą taką niemiłą sytuację, że jeden nie chciał się podzielić z drugimi, to okazuje się, że głupie, kiedy jest czas, kiedy trzeba coś zrobić, okazuje się, że łapią się za głowę i mówią: a dlaczego my wcześniej o tym nie pomyślałyśmy? Nie wiem, czy miałeś kiedyś w życiu taką historię, że się zapali za głowę i powiedziałeś: aż po prostu, dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałem? I powiem ci tak, zadam ci takie pytanie. Czy chcesz przeżyć swoje życie i pod koniec swojego życia powiedzieć, puknąć się w głowę, albo złapać za głowę, albo zrobić ojej i zapytać siebie, dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Albo pytanie za 100 punktów, tak? Co jest tym czymś, co musisz dzisiaj robić, żeby później nie żałować? I wiecie, ta historia opisuje taki fakt, że jeżeli dzisiaj nie będziesz szukał Boga, to jutro tego nie nadrobisz. Że tak bardzo chętnie chciałbym mi się tak powiedzieć tutaj, ale chciałbym wam to wytłumaczyć, szczerze, ale nie wytłumaczę. Niech tak zostanie. Że ta historia mówi o tym, że jeżeli dzisiaj nie będziesz szukał Boga, to jutro tego nie nadrobisz. Jutro będzie miało swoje problemy, ale dzisiaj jest ten czas, żeby szukać Boga, żeby się zbliżać do Niego. Nie odkładaj tego na jutro. Albo na następny miesiąc, albo rok. Tak? Później się złapiesz za głowę. I ktoś powie na ciebie: głupia, albo głupi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zrzemnęły się i wszystkie zasnęły. Tak? Tutaj był taki moment, kiedy one czekały, tak? I nic się nie działo. I w sumie nie wiadomo, czy ten oblubieniec przyjdzie, czy nie. No w sumie zaproszenie było, ale to było cały czas czekanie. I myślę, że dobrym takim czekaniem jest czekanie aktywne, tak? Jak przygotowujesz się do czegoś w swoim życiu, to się przygotuj, tak, do tego. Na przykład jeżeli chcesz tak wiemy, tak jest. Jeżeli przygotowujesz się do tego, żeby mieć jakiś zawód, to się uczysz, tak? Codziennie chodzisz do szkoły albo studiujesz. Jak wyjeżdżasz gdzieś na wycieczkę czy do innego miasta, no to się przygotowuje, żeby coś tam się dowiedzieć o tym miejscu, gdzie jedziesz, tak? Także jeżeli oczekujesz na coś, oczekujesz na jakiś, nie wiem, cud od Boga, jakiś przełom, na coś, co Bóg ci obiecał, to tak, czekaj, mów, Panie, przyjdź, tak? Ale też przygotuj się do tego. Przygotuj się do tego, żeby jak to do ciebie przyjdzie, to żebyś nie był zaskoczony. Amen. Zobaczcie, ta historia o tych 10 pannach jest w bardzo ciekawym kontekście, bo ona jest w takim kontekście, że następna przypowieść jest o talentach. A jeszcze następna jest o pomaganiu tym, którym nikt nie pomaga. Czyli tam Jezus, pamiętacie, mówił, że byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie i wniosek jest taki, że tym najmniejszym, co uczyniliście, to mi uczyniliście, tak? I tu jest bardzo fajny punkt wspólny tych wszystkich przypowieści, że tutaj w tej przypowieści o talentach jest tak, że król wyjeżdża i nie ma króla. I co robisz wtedy, kiedy nie ma króla, tak? Co robisz wtedy, kiedy nie musisz? Kiedy nikt nad tobą nie stoi i nie każe ci czegoś. Tak? Co robisz wtedy? Wtedy okazuje się, co masz w sercu, tak? Co właśnie się okazuje wtedy. Król odjechał, nie stał nad nimi, tak? Następna przypowieść. Wiesz, no, jest dużo problemów na świecie, ale to wszystkich nie jestem w stanie rozwiązać, więc nic nie zrobię. Więc jak mamy zachować tą duchową jakość? Jak mamy być dojrzałymi dziećmi Bożymi, dojrzałymi wierzącymi? Musimy dokonywać wyborów, które nie są proste, nie są łatwe, i wybierać ścieżkę, która jest, na której końcu jest korzyść, którą Bóg nam daje. Myśl kategoriami długoterminowej korzyści niż krótkoterminową przyjemnością. Przypominam wam to coś, jest taki werset, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie inne będzie wam dodane. Zobaczcie, czym jest dyscyplina. Dyscyplina to jest właśnie robienie rzeczy, których czasami nam się nie chce, po to, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? Widzicie, w życiu duchowym tak samo jest. Są pewne dyscypliny, którymi możemy ćwiczyć naszego wewnętrznego człowieka. Zaraz powiem o paru z nich, tak? Ale to jest właśnie ten kierunek, że wiecie, są takie miejsca na ziemi, gdzie po prostu wzrost duchowy po prostu jest tak, w sekundę, bo jest po prostu, bo przychodzi, wiesz, prześladowanie i po prostu albo się przyznajesz, albo nie przyznajesz. Albo giniesz, albo po prostu Bóg cię ratuje. I wtedy, jak Bóg cię uratuje, to jesteś po prostu naprawdę duchowym gigantem. I jak są prześladowania, to wiemy z historii, które są opowiadane, które do nas docierają, że to są naprawdę ludzie o wysokiej jakości życia. O wysokiej jakości życia duchowego. I naprawdę bezkompromisowi. Nie idący na układ, tak? Ale my tutaj, że tak powiem, nikt nad nami nie stoi, tak? Nikt nad nami nie patrzy. Znaczy, Bóg patrzy, Bóg widzi, ale my Boga nie widzimy. Także musimy robić rzeczy, ćwiczyć naszego wewnętrznego człowieka i iść pod prąd, tak? I wiecie, ja mówię do was jako do dojrzałych, tak? Bo wierzę, że w takim kierunku idziecie, tacy jesteście, ale zależy mi na tym, żebyście byli bardziej dojrzali. Wiecie, to nie jest temat na szkółkę niedzielną, dyscyplinach duchowych mówić dzieciom, ale chociaż... Dobra, nieważne. Ale wiesz, że Bóg chce, żebyśmy wybierali rzeczy, które nie są, nie wyglądają na pierwszy rzut oka, jak, że tak powiem, na łatwe. Tak? I wiecie, jest kilka sfer takich w życiu, które mogą nam pomóc w tej duchowej dyscyplinie i w utrzymywaniu naszego duchowego człowieka naprawdę w dobrym miejscu. I zobacz, na przykład modlitwa, tak? Jeżeli modlitwa ci przychodzi naturalnie, dla ciebie to nie jest problem, żeby tam stanąć, po prostu wykroić z dnia godzinę i po prostu się wstawiać czy tam modlić, no to fajnie, że tak masz. Ale dzisiaj trzeba walczyć o ten czas. Trzeba walczyć o ten czas modlitwy, tak? I to nie jest tak, że to po prostu jest... Wiesz, no ja się z tym urodziłem, nie? Nie, ja się nie urodziłem z tym, tak? Trzeba o to walczyć. Szukanie Boga. To jest wszystko to samo, tak? To są rzeczy, do których trzeba się zatrzymać, trzeba wrzucić hamulec i trzeba pośród tego całego zgiełku informacyjnego, który wokół nas jest, po prostu zdecydować, tak? Medytacja nad słowem, czytanie słowa, tak? To są rzeczy, które są niepopularne. To są rzeczy, które, po których nie widzimy natychmiastowych rezultatów, natychmiastowej takiej przyjemności, tak? Bo później tak jest tak, że im dłużej to robimy, jest to naszym nawykiem i wiecie, nie chodzi o to Bogu, żeby nas tymi rzeczami pokarać, tak? Żeby po prostu siedzi Bóg tam w niebie i wymyśla, tak? Co im tutaj przywalić, tak? Nie chodzi o to. Bóg chce naszego szczęścia i chce, żebyśmy naprawdę lepiej sobie radzili tutaj na ziemi, więc daje te rzeczy. A że świat jest, jaki jest w naszych czasach, no to nasze jakby... poznawanie Boga i głębsze wejście w tą Bożą obecność musi być mocniejsze, tak? Zobaczcie taka rzecz jak post. Zobaczcie, że post jest przeżytkiem w takich czasach, gdzie spełniamy swoje zachcianki. Spełniamy wszystko, co chcemy, tak? Post to jest odmówienie sobie czegoś, odmówienie sobie jedzenia, tak? I bycie nieczułym na te bodźce, które nam mówią zjedz, kup sobie, po prostu wiecie, że tak sobie pomyślałem, bo ja rzadko, że tak powiem, jestem w Warszawie, no jestem w Warszawie, ale rzadko jestem tak już tak w zupełnym centrum Warszawy, tak? So, pomyślałem ostatnio, że reklama naprawdę niech to do nas wszystkich dotrze, tak, że reklama to nie jest informacja o produkcie, o usłudze. To może było jakieś, nie wiem, 10-20 lat temu. Reklama nie jest, jak widzisz reklamy, czy słuchasz reklamy, to nie słuchaj tego jako informacji o produkcie albo usłudze. To nie jest informacja o usłudze ani o produkcie. To jest manipulacja, żebyś ten produkt lub usługę kupił. Może za mocno powiedziałem? Nie, nie powiedziałem za mocno, bo jeżeli byś zobaczył, jak oni, ludzie tworzą te reklamy, tak, to byś zobaczył, że po prostu tam nie ma nic przypadkowego. Nie ma tam nic przypadkowego. Kobieta, która patrzy na ciebie z billboardu, dokładnie jest po prostu wymierzone, tak, ile ona, jak ona ma wyglądać, jaką pozę ma mieć, jak ma na ciebie patrzeć, jakie hasło do ciebie mówi. Wszystko ma przemawiać do twojej chciwości i do tego, przepraszam, nie do chciwości, do potrzeby twojej. Także post jest zupełnie pójściem pod prąd. Także to są te dyscypliny, które Bóg nam po prostu pokazuje i to jest wszystko w Słowie Bożym, żebyśmy zobaczyli, że można żyć w tym świecie i żyć w zwycięstwie. Amen? Tak? Czy ktoś może powiedzieć amen? Super. I zobaczcie, są też takie, podzieliłem te dyscypliny na takie dwie części, takie duchowe i takie zwykłe, ale powiem wam, że to miało być duchowe, to co do tej pory, ale te zwykłe, wiecie, też mi się bardzo, bardzo jawią jako duchowe. I to jest na przykład dawanie, tak? Kiedy coś oddajesz, tak? To coś tracisz. To jest ewidentnie coś, co w takim krótkim terminie sprawia nam ból i pokazuje, że coś straciłem, tak? Ale dawanie jest dobre. Jezus powiedział, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Tak, to jest dawanie. Kiedy ostatnio komuś coś dałeś, ale coś, co ma dla ciebie wartość. Zobaczcie, druga rzecz to jest pracowitość, tak? To jest wysiłek i skupienie na tym, żeby wykonać swoją pracę dobrze, dokładnie. Żeby wykonać to, co masz wykonać tam w pracy swojej, tak jakbyś miał to robić dla Boga. Tak jakby to Bóg był twoim szefem i siedział w pokoju obok. Trudne? No, trudne. Wiecie, mój też niedawno był w Stanach, w takiej wiosce, gdzie no zupełnie to jest jakby inny świat. Ludzie troszeczkę odcięci od informacji. Taka wioska Amishów, gdzie oni nie mają waluty, nie mają pieniędzy, ale wszyscy nawzajem sobie pomagają. I ja mówię, no dobra, ale jak to? Jak to możliwe, że po prostu, czy tam nie ma jakichś konfliktów, że po prostu jeden myślał, że za dużo pracuje, a dostał od kogoś innego mniej, innych dóbr, tak? Bo tam jest wymiana wszystkiego, tak? Wszystko jest wspólne. I on mówi, wiesz co? Oni pracują tak jak dla Pana. Więc po prostu nie martwię się o to, co dostaną za to, tak? Także jeśli pracujesz, to musisz pracować jak dla Boga. I to jest dyscyplina duchowa, według mnie. To jest duchowe, bo wtedy usuwasz przeszkody dla głoszenia Ewangelii, tak? Bo jeżeli jesteś pracownikiem, jesteś leniem, i jeszcze później mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to stawiasz taką wielką kłodę przeciwko głoszeniu Ewangelii. Byś powiedział, tutaj Bóg, chwała Panu, ale ktoś po prostu popatrzy na ciebie i mówi, no dobra, Bóg leni chyba. Dobrze. Nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek książkę jakąś motywacyjną, taki poradnik, jak być lepszym pracownikiem, dobrze wykonać swoją pracę, być niezauważalnym i po prostu robić swoje? No ja nie widziałem. Widziałem raczej takie, że jak być przebojowym i po prostu wszystkich wykosić i awansować. Także to jest niewularne. No jest jeszcze jedna taka sfera, którą... A nie, dwie, przepraszam. Jedna to jest sfera języka, tak? Języka, czyli panowanie nad językiem. Dyscyplina taka, że musisz panować nad tym, co mówisz, tak? Żeby nie powiedzieć za dużo, ani za mało, tak? Dalej, wychowywanie dzieci. To jest bardzo istotne, bo dzisiaj w dzisiejszym świecie jest tak, że po prostu my chcemy mieć spokój, no rodzice, no chcemy mieć spokój, a dzieci wymagają od nas zaangażowania. No ale z drugiej strony dzieci potrzebują naszego zaangażowania, bo jeżeli nie będziemy się angażować w wychowywanie dzieci, to nam wyrosną jakieś potwory małe, tak? Będziemy dawać im tylko rzeczy, tak? Zamiast siebie. I to jest bardzo dobry przykład wybrania tej drogi, gdzie nie widać od razu rezultatu, gdzie nie widać od razu efektu, tak? Nie widać, że coś się zmienia, tak? Ale my poświęcamy, tak? My poświęcamy się. No i ostatnia rzecz, którą tak na koniec mógłby ktoś powiedzieć, najmniej duchowa, ale powiem to. To jest odżywianie, tak? Wiecie, żeby jeść zdrowo dzisiaj, to trzeba wydawać teraz więcej pieniędzy, trzeba więcej czasu na to poświęcać, a może tyle samo niż wcześniej, tak? Tylko że po prostu wszystko szybko, szybko pędzi, więc nam się teraz wydaje, że to dłużej trwa, tak? Żeby przygotować coś, coś dobrego, coś zdrowego. Ale, ale, ale wiesz, to co teraz się dzieje, to no można to zauważyć, że wszystkie produkty, które teraz są tworzone, takie do jedzenia, po prostu one są i je się tak w taki sposób przetwarza, żeby dłużej wytrwały, tak? Żeby dłużej postały w sklepie, tak? I żeby był większy zarobek, tak? Żeby nie trzeba było później wszystkiego zgarniać i na nowo świeżego stawiać. Ale wiesz, może Bóg ma coś dla ciebie w wieku, jak będziesz miał, nie wiem, 70 lat. A ty teraz, wiesz, jesz jak świnia. Nie, że brzydko, ale w sensie, co popadnie. Jesz w taki sposób i po prostu umierasz, wiesz, na jakiś zawał serca w wieku 50 lat, bo po prostu, bo naprawdę nie dbałeś o to, jak wiesz, po prostu chwała Panu, Bóg jest najważniejszy, co tam. Co to w ogóle za rzeczy? Co to w ogóle za nauczanie? Jakieś nowe nauki? Ale może Bóg dla ciebie coś przygotował w takim wieku, tak? I wiesz, to dobrze, żebyś po prostu żebyś dożył. Ile możesz zrobić, to zrób. Okej? Okay? Nie mówię, że tutaj dożyjesz jakiegoś tam wieku, ale co możesz zrobić, to zrób. Dobra. Odetchnięcie. 1 Koryntian 9, 24-25. Paweł mówi do Koryntian 9, 24-25. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Ale, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawie, by znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Widzicie, czy to pasuje do tego, co do tej pory powiedziałem? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Wiesz, sportowiec musi robić to, czego nie chce, żeby później mógł robić to, co chce. Tak? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Czyli biegnij tak, aby być pierwszym. Nie po to, żeby biegnąć w tłumie, razem ze wszystkimi. Musisz wyjść z tłumu. Musisz biegnąć na tyle, ile masz sił, a nie oglądając się naokoło. To jest odwrót tempa. Czyli wiecie, dojrzałość to jest świadomość decydowania o sobie i odpowiedzialności za swoje czyny i świadomość tego, że możemy coś zrobić, żeby przybliżyć się do Boga, że tak powiem, z własnej inicjatywy, tak, że my chcemy, tak? Przecież jak dzisiaj się nie pomodlę, to nic się nie stanie, nic nie spadnie na mnie, tak? No może nie spadnie, ale masz się modlić dlatego, żeby nie spadło? Czy dlatego, że kochasz Boga? Tak? I wiecie, ja wierzę, że te wszystkie rzeczy, które, jeżeli zbierzemy do kupy to, co mówiłem, pamiętacie, modlitwa, szukanie Boga, post, czytanie pisma, dawanie, pracowitość, panowanie nad językiem, wychowanie dzieci, odżywianie się, to spowoduje, że naprawdę będziemy żyć w Bożej obecności i będziemy mieli otwarte oczy szeroko, tak? Jak miałem to taki obraz, że po prostu mamy przytłumiony wzrok, bo nam po prostu tłuszcz po prostu zasłania, tak? Wiecie, tłuszcz to jest coś takiego, co jest taką niepożądaną tkanką w organizmie, tak? No oczywiście trochę go musi być, żeby nie było, ale jak jest go za dużo, to stajemy się ociężali i po prostu mniej możemy zrobić, o tak. A w konsekwencji może nam zaszkodzić, tak? Także wierzę też, że w duchowej rzeczywistości, kiedy rozwijamy się duchowo, musimy ćwiczyć, żeby spalać ten tłuszcz, tak? Bo po prostu będziemy widzieli na jedno oko. Tak mi się wydaje. I nasze duchowe zmysły będą wyostrzone. Wiecie, człowiek się zmienia. Człowiek, tak jak powiedziałem na początku, im jest starszy, tym jest bardziej skłonny do tego, żeby się poświęcić, żeby wziąć za coś odpowiedzialność, tak? Wiecie, nasza Bianka chciałaby konika. ona chciałaby konika. Wiecie, my mieszkamy na wsi, więc jest gdzie. Jest miejsce, żeby był konik. Ale słuchaj, ale kto będzie go karmił, kto będzie go mył, czyścił i te wszystkie rzeczy, tak? I sprzątał po nim. Mówił, nie no, babcie, dziadek, no i wy, nie? Ona się będzie tylko bawić. Także zobaczcie, to jest myślenie małego dziecka, myślenie bez odpowiedzialności, tak? Po prostu, żeby było fajnie, tak? Także myślę, że... No pewnie, jasne. Super, super tam, przywódca. Wiesz, dziecko by jakby dać taką możliwość, to najchętniej by cały czas, nie wiem, mogło na jakąś bajkę, jadło jakieś słodycze, coś fajnego, tak? I tak mogło jakby je tak zostawić, nie, że tak powiem, moderować tego, to byłoby źle. No, ale jeżeli chcemy zmarnować nasze życie i puknąć się w głowę pod koniec życia, no to możemy tak jeść, możemy wybierać te łatwe rozwiązania i tą szeroką ścieżkę w sumie, tak? Ale wierzę, że będziemy mieli na tyle mądrości, żeby stanąć się przeciwko temu. I jeszcze jedna uwaga taka. Te wszystkie rzeczy, czy namaszczenie, czy widzenie, czy słyszenie Boga, czy dowiedzenie się od Boga, po prostu jaka jest Boża droga dla mnie. Widzicie, to nie jest tak, że to jest nagroda wtedy, tak? Za to wszystko, co ja tutaj flaki wypływałem, tak, dla Boga, za tą całą służbę, za to całe moje dawanie, że to jest takie, wiesz, że to ty się gdzieś tam wbiłeś, nie? Ale w Bożą przychylność, tak? Ale wiecie, to, że Bóg to robi wobec nas, to jest Jego łaska. I to, że my robimy pewne rzeczy w kierunku Boga, tak? To nie znaczy, że Bóg nie daje nam tego wszystkiego z łaski. Wiecie, to bardzo trudno tak sobie przetłumaczyć, ale ja miałem kilka takich lekcji w moim życiu, gdzie po prostu bardzo dobitnie to zobaczyłem, że to właśnie nie jest kwestia nagrody, tak? Że Boża przychylność naprawdę jest niesamowita, że było tak, że jeden przykład to był taki, że moi rodzice kiedyś wyjechali, no i z naszego domu oczywiście masa ludzi się sprowadziła, że tak powiem, luźna atmosfera i gramy na komputerze, tam jakieś gierki, chłopaki przynoszą komputery, gramy między sobą, strzelamy i tak dalej. Ja się, pamiętam, był taki moment, gdzie właśnie się tak bardzo wciągnąłem, po prostu 3/4 dnia i połowy nocy to po prostu było granie, tak? Wiecie, jechałem później na obóz chrześcijański i tak, dobra. Jakoś nie pomyślałem wcześniej o tym, żeby szukać Boga, może się pomodlić, ale tak usiadłem pierwszego dnia tego obozu. Mówię, Boże, po prostu się w ogóle nie przygotowałem. Co ja tu dam? I wiecie, Bóg... Dokładnie teraz nie pamiętam, co mi powiedział, ale pamiętam, że to było takie naprawdę odświeżające i takie odnawiające Boże dotknięcie, które pokazało mi, że Bóg jest ze mną i że Bóg mnie nie opuścił i że cały czas trwa przy mnie. Tak? I że Jego moc jest dla mnie dostępna w każdej chwili. I po prostu pierwsza myśl to taka, że no tak, trochę nie. Patrząc na sprawiedliwość, to nie powinienem tak dostać tego, tak? Ale dostałem, tak? Także zobaczcie na swoje życie, na to, w jakim miejscu jesteście, jeśli chodzi o wybieranie, jeśli chodzi o tę modlitwę, szukanie Boga, o post, w jaki sposób udaje wam się wykroić te rzeczy w waszym życiu, czy udaje się. Jeżeli się udaje, to co tam robicie, tak? I zobaczcie też te sfery w życiu, które dotyczą dawania, pracowitości, powściągliwości języka, wychowywania dzieci, odżywianie się, pomyliłem się, powiedziałem oszczędności. Oszczędność też jest. To też jest pewna taka dyscyplina, że po prostu mam kasę, to znaczy, że mogę kupić. Niekoniecznie, możesz odłożyć, tak? No ale to powiedzmy na marginesie. Także tyle wam chciałem powiedzieć i was zostawić z tym słowem. Mam nadzieję, że wam się to przyda i będziecie mogli to zastosować. Że nie będziecie głupimi pannami, ani głupimi facetami, ale będziecie się przygotowywać, tak? I będziecie dokonywać dobrych wyborów. I dzisiaj będziecie szukać Boga, tak? Bo wiecie, do wierzących się mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia, tak? A my wierzący to tak, dzisiaj albo jutro tam pomodlę się, kiedy się pomodlę, nie? Ale ja powiem tak, dzisiaj jest też czas, żeby szukać Boga. Dzisiaj jest czas, żeby stać przed Nim. Dzisiaj jest czas, żeby zanurzyć się w Nim, tak? Amen. Także może powstańmy, pomodlimy się jeszcze. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wśród nas. Panie, dziękuję Ci za to, że należymy do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, że jesteśmy w Twoich rękach, Panie, i mamy dostęp, Panie, do Twojego tronu, Panie. Mamy dostęp do Twojej obecności, Panie. Ale modlimy się, Panie, o to, żeby... Ja modlę się, Panie, o to, żeby moje wybory, żeby moje decyzje przybliżały mnie do Ciebie, żeby moje decyzje odświeżały mojego wewnętrznego człowieka, żeby moje decyzje były dobrymi decyzjami, Panie. Ucz mnie, Panie, jak mam trzymać dobrą kondycję, Panie, mojego serca, Panie, mojego życia duchowego, Panie. Ucz mnie, Panie, jak mam tą kondycję utrzymywać, Panie. Jak mam ją poprawiać, Panie. Żebym po prostu nie był człowiekiem, który w pewnym momencie uwierzy w jakieś kłamstwo, Panie. Modlę się, żeby moje serce biło cały czas dla Ciebie, Panie. Żeby moje serce cały czas biło dla Ciebie, Panie. Żywe, Panie. Pełne życia, Panie.